dobry Państwu. Pan Jacek Zatej, lekarz internista z Krakowa, nadesłał do redakcji naszego radia następujący tekst, który pozwolę sobie Państwu odczytać. Kwalifikując medycynę do grupy usługi, popełniono fundamentalny błąd dający w następstwie mnóstwo szkodliwych następstw. Nie tyle dla lekarzy, co dla pacjentów. Za czasów PRL mieliśmy służbę zdrowia. Określenie o korzeniach wojskowych. Na fali radosnego liberalizmu sięgnięto do korzeni rzemieślniczych. Tymczasem działalność medyczną, moim zdaniem, należy umieścić w grupie klęski żywiołowe, a nie usługi. Bo choroba to klęska, a leczenie to ratowanie. Stąd wniosek, że finansowanie leczenia ludzi winno się opierać na zasadach finansowania zwalczania klęsk żywiołowych. Kwestie profilaktyki i polityki prozdrowotnej leżą w gestii wielu resortów, a naukowcy z wielu dziedzin mieliby tam głos doradczy. Bo, i tu autor otwiera cudzysłów, cieniutkiego głosiku ministra zdrowia, koniec cudzysłowu i cytatu, i tak mało kto dziś słucha, póki nie ma pandemii. Obecnie to Narodowy Fundusz Zdrowia ma za zadanie finansować leczenie ludzi w Polsce. Podeszło do tej sprawy w sposób czysto biznesowy. Takie zagadnienia jak przewidywalność potrzeb lub rozmieszczenie placówek medycznych nie są obecnie oparte o wyniki badań rozlicznych katedr i instytutów zajmujących się epidemiologią. Te swoje, a urzędnicy funduszu swoje. I tu znowu cudzysłów. Pacjent dojeżdżający 100 kilometrów do specjalisty? A cóż to za problem w XXI wieku? Wszyscy mamy auta i dostęp do internetu. Każda wiejska babunia. Koniec cytatu. Fundamentem działalności funduszu jest tak zwane kontraktowanie usług. W efekcie ostatniej takiej akcji odmówiono przedłużenia kontraktów wielu placówkom o ustalonej renomie, cenionym przez rzesze swych wieloletnich pacjentów i obsadzonych personelem o najwyższych kwalifikacjach. Uczyniono tak w imię stworzenia szans młodszym ekipom. Na czym się komisje kwalifikacyjne opierały? Na zgrabnym i przekonującym zredagowaniu ofert, a przede wszystkim na oferowanej niskiej stawce punktowej. Tym samym przedmiotowo, z góry i pogardliwie potraktowano ludzi, którzy tym odrzuconym zaufali i uznali ich za sprawdzonych i kompetentnych. I tu znowu można ująć w cudzysłów: idźcie do tańszych, a jak do tych waszych, jak ich tak bardzo lubicie, to płaćcie. Cios najboleśniejszy dla ludzi wiekowych. I tu moje pytanie. Skoro tak lubimy przetargi, to czemu Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje tylko aktualnie najtańszych generyków? Tu do wiadomości Państwa, którzy mogą nie wiedzieć, co to znaczy słowo generyk, a mają prawo nie wiedzieć. Generyki to odpowiedniki leków oryginalnych. I tu dalej przytaczam autora. To bardzo proste. Wprowadzić do systemu codziennie aktualizowany ranking najniższych cen. Swoisty konkurs ofert dla kogo? Dla firm farmaceutycznych. Wtedy pacjenta przy aptecznej ladzie zapytamy, czy naprawdę chce pan Terentesil, czy woli pan Diuresin? Ten pierwszy na przykład za 12 zł, ten drugi za 7. A jest to ta sama substancja lecznicza. I wybór należy do pacjenta. W długofalowym prowadzeniu pacjenta kwestia zaufania, zżycia się z pacjentem i wzajemnego zrozumienia między nim a lekarzem to nie tylko sprawa wydumana i niewymierna, w cudzysłowie. To układ pozwalający zaoszczędzić gigantyczne sumy pieniędzy, gdyż stały pacjent nie będzie od lekarza wymagał, a tym bardziej na nim wymuszał, przepisywania ogromnej ilości refundowanych leków, jak to się dzieje w naszej codzienności. Co dolegliwość, to kolejny przepisany lek. Pamiętajmy o zasadzie. Im mniej czasu i im mniej zaufania, tym większa ilość przepisanych leków. Jako wieloletni lekarz praktyk, internista, mogę przypuszczać, że ideolodzy Narodowego Funduszu Zdrowia skupiają swą uwagę głównie na małej chirurgii i dermatologii kosmetycznej. W obu tych dziedzinach pacjent nie jest zainteresowany bliższym kontaktem psychicznym z lekarzem. Wystarczy mu szybkie i skuteczne rozwiązanie jego problemu. Tu rzeczywiście analogia między świadczeniem medycznym a usługą nasuwa się wyraźnie. W pozostałych dziedzinach medycyny takie podejście do zagadnienia nie tylko się nie sprawdza, ale może się stać źródłem wielu patologii. Usługą dotyczącą bezpośrednio ludzkiego ciała można nazywać fryzjerstwo i do pewnego stopnia kosmetykę, ale nie całą medycynę. A oto przykład usługi. Panie doktorze, wiem z internetu, że warto by mi wszczepić sztuczną zastawkę mitralną. Okej, nasz klient, nasz pan, Narodowy Fundusz funduje, limit na ten rok jeszcze mamy, wszczepiamy. Tak samo na życzenie klienta oponiarz pompuje mu opony azotem. Czy tak ma wyglądać polska medycyna? Jestem szczerze uradowany, że dr Jacek Zatej tekst napisał, a ja mogłem go Państwu odczytać, a ponadto, że do tego tekstu mogę się odnieść. Oprócz dwóch spraw, może drobnych w istocie, do których wrócę na końcu, uważam, że doktorowi można przyznać tylko i wyłącznie rację. A zanim do rozwinięcia tej racji przejdę, kilka słów wyjaśnienia, dlaczego to ja, nie lekarz, ośmielam się wchodzić w taki temat. Otóż po pierwsze, skoro czynią to pośród rozmaitej maści decydentów nie tylko również nie lekarze, ale w dodatku nierzadko zupełne nieuki i niedouki, a zarazem moralne zera, to ja jako publicysta, nie tylko poeta, nie powinienem tu mieć kompleksów niższości. Po drugie, wchodząc w starość, sam coraz częściej bywam pacjentem, i z tego punktu widzenia też swoje wiem. Po trzecie, śledzę bardzo uważnie doniesienia środków przekazu. I nawet jeśli, powiedzmy, połowa z nich, czy nawet 3/4, to tylko tanie sensacje i tak zwana rzeczywistość medialna, a nie faktyczna, wystarczy nawet ta 1/4, aby człowiekowi bez przeszkód biegały ciarki po plecach. Po czwarte, przez 15 lat miałem zaszczyt być współpracownikiem świętej pamięci profesora Juliana Aleksandrowicza z Krakowa, światowej sławy hematologa i filozofa medycyny, który zaprosił mnie do współautorstwa książki U progu medycyny jutra. Jeśli to kogo interesuje, pierwsze wydanie ukazało się nakładem Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich w 1988 roku. Znalazłyby się jeszcze inne uzasadnienia, ale te aż 4 chyba wystarczą. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Jako człowiek z usposobienia choleryczny, a zarazem powiem to nieskromnie, dysponujący bogatym i niekiedy bardzo ekspresywnym słownictwem, staram się nad tym panować i bardzo uważać. Używam tego zakresu słów w rozmowach prywatnych, ale powściągam się, gdy mówię lub piszę publicznie, ponieważ publiczna norma komunikatów słownych powinna być moim zdaniem bardzo wyważona, co mógłbym szeroko uzasadniać, i nie jest to wynik jakiejś z mojej strony hipokryzji. Najgorzej jest, proszę Państwa, gdy noworysze dorywają się do stanowisk i rzeczy, na których się nie znają. Być może to jedna z cen transformacji ustrojowej. Jednak ta cena, a raczej haracz nieustający, moim zdaniem trwa już w naszym kraju nazbyt długo i zbyt jest wysoki. Gdy na początku tej transformacji pewne grupy osób dorwały się w naszym kraju do edukacji, szeroko rozkolportowano punkt widzenia, że oto niemal od dzisiaj dekretujemy sobie w mózgach, że odtąd w szkołach uczniowie to już nie uczniowie, ale nasi, a jakże, klienci. I wszystko, co się z tym wiąże. adeptów nauczycielskiego zawodu i młodych stażem, szybko do tego przekonano. Starych nauczycieli nie, ale i tak nie miało to większego znaczenia. Z kolei oficjalnie zadekretowano, że szkoła nie będzie już wychowywać. Wychowywać miała wyłącznie rodzina, a prawdopodobnie większość rodzin ani nie miała, ani do dziś nie ma do tego albo kwalifikacji i chęci, albo czasu, albo jednego, drugiego i trzeciego. W ślad za tym jednak nazwę urzędów, która brzmiała Kuratoria Oświaty i Wychowania, zmieniono na jedynie Kuratoria Oświaty. Po kilku latach, i do dnia dzisiejszego zresztą, efekty były, są i stale się potęgują. Choćby tylko 5 lat w życiu młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt, to cała epoka. Niewychowani ani przez własne rodziny, ani przez zdeprogramowane szkoły, młodzi ludzie po skończeniu szkół sami założyli rodzinę i z kolei sami nie umieli właściwie wychować dzieci własnych, i tak dalej w pokoleniowej sztafecie. Efekt finalny, obok mniejszości, niestety, moim zdaniem, zacnych dziewcząt i chłopców, mamy porażającą liczbę dewiantów, prymitywów, oszustów, potencjalnych przestępców o skrajnie anarchicznych charakterach, egoistów i hedonistów przekonanych o tym, że wszystko jest dla nich i tylko dla nich i że wszystko im wolno bez żadnej odpowiedzialności za cokolwiek. Oczywiście przyczyn tego stanu rzeczy jest więcej, ale generalnie to wina starszych pokoleń i tylko ich, czyli poniekąd każdego z nas. Choćbyśmy, to nie my sami bezpośrednio majstrowali przy edukacji. Ano, jak sobie pościeliliśmy, tak też spać będziemy. Nie inaczej stało się z medycyną, kiedy dorwali się do niej inni noworysze, aby nią zarządzać, albo jej nauczać, albo ją uprawiać. Wiadomo od tysiącleci, że ludzie byli i są chciwi, niekiedy przerażająco, i pewnie nadal takimi będą. Zawsze i wszędzie można było takich znaleźć, także w medycynie. Ale mimo wszystko zawód i sztuka lekarska, tak, tak, proszę Państwa, bo medycyna to jest nie tylko zawód, lecz i sztuka. Otóż medycyna zawsze posiadała i status, i etos nadzwyczajny, przez co tych chciwców w medycynie zawsze było relatywnie mniej niż gdzie indziej. Zwłaszcza, że od tysiącleci miała dla tych ludzi znaczenie przysięga Hippokratesa i w duchu tej przysięgi ich wychowywano. Właśnie, nie tylko uczono, ale i wychowywano. I jeszcze jedno. Środowiska medyczne, lekarskie, pod każdą szerokością geograficzną dbały o swoje morale i jeśli zachodziła taka potrzeba, same się skutecznie oczyszczały z tych, którzy etos tego zawodu naruszali. Pomijam patologię w ustrojach totalitarnych i patologię na rzecz władzy, zawsze się przecież zdarzające. I teraz tak. Powiem ostrzej niż doktor Zatej. Niefrasobliwe wpuszczenie biznesu do medycyny to tak jak wyprowadzenie personelu i wpuszczenie bezwzględnego sadysty do żłobka pełnego całkowicie bezbronnych dzieci. A zarazem bezwstydne robienie wody z mózgu ludziom, których taka czy inna władza arbitralnie uznaje za bandę pustoczaszkich, bezmózgich osobników, którym tę pustkę należy wypełnić właśnie wodą. I absolutnie nic mnie nie obchodzą przykłady czerpane na przykład z USA czy innych tak zwanych wysoko rozwiniętych krajów. Niechaj się tamtejsze społeczeństwa same wypowiadają na ten temat i same dokonują ocen czy rozliczeń. Drogi rozwojowe różnych krajów bywają tak różne, że najczęściej są nieporównywalne także co do pewnych modeli kulturowych i rozwiązań praktycznych. A na przykłady dalekie lub egzotyczne najczęściej się powołują ci, którzy tak naprawdę nie mają o nich zielonego pojęcia, a jedynie coś wiedzą z nieuckiego słyszenia. Gdybyż to jeszcze biznes mógł być w medycynie obecny w taki na przykład sposób, jak w wydaniu jednego z genialnych lekarzy, wybitności na polu onkologii. Jest nim nasz rodak, dr Stanisław Rajmund Burzyński z Houston w Teksasie, który wygrał kilkadziesiąt potężnych procesów z agendami rządu USA i farmaceutycznymi koncernami, co jest fenomenem samym w sobie, które chciały go zniszczyć choćby moralnie, a głównie zawłaszczyć jego wspaniały dorobek. Z konieczności pomijam tu wszelkie szczegóły. Powiem jeszcze tyle, że ów wielki człowiek ma biznes w małym palcu lewej ręki, jak można wywnioskować z jego biografii. Ale tym się różni od poronionego systemu ochrony zdrowia w Polsce, to jest moje zdanie, że biznes jest dla niego środkiem do realizacji celów medycznych, a nie odwrotnie, kiedy tą medycynę traktuje się jako środek do biznesowego celu. Jak to jest możliwe, by polski system funduszu zdrowia spychał na lekarzy, wymuszał na nich decyzje o ludzkim zdrowiu i życiu sprzeczne z przysięgą Hipokratesa? Oto stanowisko takiego czy innego urzędasa, najczęściej nie mającego o medycynie, a zwłaszcza jej etyce, deontologii lekarskiej, pojęcia, ma sprawić, że jednemu choremu lekarz drogi lek może podać, a innemu już nie może. Zarazem wiadomo, że jedynie w sytuacjach ekstremalnych i działania sił wyższych typu katastrofa, klęska żywiołowa czy pole bitwy, lekarz zmuszony bywa lub zmuszony jest do dokonywania wyborów i selekcjonowania chorych czy rannych. Przy obiektywnie w takich sytuacjach ograniczonej liczbie środków leczniczych najpierw więc ratuje młodszych kosztem starszych, najpierw rannych ciężej kosztem rannych lżej. I tylko wtedy. Co to znaczy, że jeśli jakiś straszliwej, a rzadkiej choroby nie ma w jakimś koszmarnym spisie czy załączniku, to Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie refundował leczenia, skazując na śmierć na przykład dziecko albo starca. A zarazem wykonanie tego wyroku spycha na lekarza, wymuszając na nim zaniechanie. Czy w tak zwanym cywilizowanym kraju jest to do pomyślenia? W takich momentach, moim zdaniem, prokuratury z urzędu samodzielnie i natychmiast winny podejmować działania prawne, ponieważ są to albo faktyczne, albo zamierzane, ale jednak próby eutanazji. Ale prokuratury tak nie czynią i nie jestem w stanie tego zaakceptować w tak zwanym państwie prawa. Zdarzało mi się być świadkiem zadziwiających i przeraźliwych ekwilibrystyk statystycznych, dokonywanych niestety nawet także przez lekarzy zaprzedanych urzędoleniu. Te ekwilibrystyki przypominają taniec świętego Wita po linie nad wodospadami Niagary, które, jak wiadomo, toczą ogromne masy wody. A wszystko po to, by w te nasze rzekomo puste czaszki wbić przekonanie, że Narodowy Fundusz Zdrowia dobry jest, kochany i niezbędny. Mój komentarz już jest dłuższy niż artykuł doktora Zateja, więc pora go kończyć. Słusznie doktor wyszedł od przywołania słowa usługa. Współczesna międzynarodówka idiotów, która skutecznie zastąpiła międzynarodówkę komunistyczną, usiłuje nam wmawiać i w praktyce wskazywać, że słowa nie mają znaczenia. Otóż mają, proszę Państwa, mają znaczenie nieprawdopodobnie wielkie. Kilka przykładów. Wystarczy przyjąć zamiast ucznia, klienta, zamiast ratowania życia i zdrowia usługę, zamiast etosu medycyny wskaźnik zysku, zamiast oszukańczej zachęty bankowej użyć eufemizmu produkt bankowy. Albo zamiast nazywać po imieniu niektóre praktyki systemów politycznych permanentnym oszukiwaniem społeczeństw przez ich władze, użyć eufemistycznego określenia inżynieria społeczna. No i tu się rozlega ich od szatana. No i tym podobnie i tak dalej. Jest to temat osobny, wdzięczny i długi, jak Mississippi z Missouri. Ktoś zada pytanie fundamentalne. A dlaczego właściwie nigdzie na świecie dotychczas nie zbudowano w pełni zadowalającego systemu ochrony zdrowia? Zaryzykowałbym odpowiedź, że dlatego, iż niemal wszędzie, bo nie wiem, czy faktycznie wszędzie, popełnia się nie tyle te same błędy, co popełnia te same winy. Te same, choć różne w skali, czasie, przestrzeni i przejawach. Po pierwsze, niemal powszechna na świecie arogancja władzy. Czytaj, / funkcjonariuszy politycznych, politruków i polityków oraz otaczających ich stad pridupników. Prawda? Znakomicie to brzmi tak z rosyjska. Czytaj, urzędasów, doradców i tych, co wiszą u klamek. Władzy, która zawsze lepiej wie niż jakiś tam, przykładowo, doktor Zatej, albo świętej pamięci profesor Religa, który chyba jako jedyny ośmielił się niegdyś wziąć za twarz i wywalić wysokiego urzędnika funduszu, albo świętej pamięci profesor Julian Aleksandrowicz, którego niegdyś dziennikarski partyjny aparatczyk i galopujący antysemita Machejek ośmielał się nazywać Hochstaplerem. Po drugie, chciwość, szczególnie chętnie kwitnąca, bo łatwa do zaspokojenia na ludzkiej krzywdzie, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych przynajmniej potworów farmaceutycznych. Wiadomo, że za współczesną medycyną kryją się gigantyczne, permanentne i relatywnie bardzo łatwe pieniądze. Po trzecie, powodem jest zawalenie się systemów wartości i w związku z tym pomieszanie priorytetów. Po czwarte, celowe lub z głupoty, osobiście wolałbym, żeby z głupoty, sprowadzenie profilaktyki, przynajmniej w naszym kraju, jedynie do wczesnego rozpoznawania chorób. I oto tyle gadania i gdakania o biznesie w ochronie zdrowia, jakby nie wiedziano, że przecie nigdy się nie da, co podnosił już profesor Julian Aleksandrowicz, stworzyć i utrzymywać tylu łóżek szpitalnych, ilu jest ludzi potencjalnie lub faktycznie chorych. Jakby nie wiedziano, że zapobieganie przyczynom chorób, zwłaszcza zapobieganie w masowej skali, i to zapobieganie rozpisane na dziesiątki aspektów, kosztuje nieporównywalnie mniej niż usuwanie skutków, czyli leczenie. Jakby nie wiedziano, że sukces medycyny w skali społecznej to zmniejszenie liczby chorych, a nie zwiększanie, cokolwiek by to miało znaczyć, skali i skuteczności leczenia. A jeszcze inaczej mówiąc, nasze myślenie o medycynie zostało zepchnięte, by nie rzec skopane, za opłatki, na marginesy biznesowych ksiąg Guinnessów. W tym myśleniu cofnęliśmy się niemal o epokę. A to przede wszystkim wstyd. To obraza rozumu, a więc coś niewybaczalnego. Panie i panowie lekarze, a może byście mimo wszystko, mimo tego, że nie wasza to rola, w odpowiedzi na sytuację właśnie poczęli zalewać, zanim nas wszystkich krew zaleje od stresu, redakcje wszelkiej maści przekaziorów, tekstami fachowców o medycynie, pisanymi językiem dostępnych dla zwykłych ludzi, podobnymi jak doktor Zatej. Może byście przez to wybili ze spróchniałych zębów decydentów ich przekonanie, że wiedzą wszystko i w dodatku lepiej niż wy i wszyscy inni, i że nasadzą wam przemocą jako przełożonych tępych jak stępiona brzytwa i równie groźnych pseudobiznesmenów. Ludzie was poprą, jeśli przy tym jednak zechcecie też nieco powściągnąć własne apetyty materialne, bo nadal przecie jesteśmy społeczeństwem biednym. Więc choć każdy by chciał zarabiać jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na razie to nie jest możliwe. I nie tylko lekarze pracują ciężko. Nie zgadzam się jedynie z tym i na koniec, panie doktor Zatej, aby medycynę finansować tak jak klęski żywiołowe. Widząc, jak się te klęski w praktyce, nie w teorii, finansuje, i to nie tylko w Polsce, nie chciałbym aż takiej klęski dla medycyny. Poza tym może lepiej by było, wprowadzić do budżetu dwie rubryki: profilaktyka chorób i opresje naturalne. W tej drugiej, prócz ochrony zdrowia, mogłaby się też znaleźć starość jako taka, która choć chorobą nie jest, to opresją naturalną jest z pewnością i z gerontologią się styka, zaś starzejące się społeczeństwa coraz szerzej dotyka. No i jeszcze sprawa służby. Czy słowo służba jest proweniencji wojskowej, czy nie jest, co dyskusyjne, istnieje jednak lub istnieć powinna służba ludziom. I przynajmniej z medycyną tak było, jeśli nawet nie jest, co historycznie odnotowuje się od czasów jej ojca, Hippokratesa, który zmarł 2388 lat temu. No ale cóż, tego przez 2P w greckczyźnie starożytnej pisanego władcę koni Hippokratesa dzisiejsze słowniki polskie degradują, zapisując przez jedno P, co z władcy koni czyni po prostu podwładnego. O tempora, o mores! Czemu się więc innym rzeczom dziwić? Jeszcze komentarz do komentarza. Smutno, proszę państwa, krytykować własny kraj spoza jego granic. Właściwie nie powinno się tego czynić. Proszę to potraktować jako wyjątek, ponieważ sprawy te mają kontekst ogólnoludzki. A polskojęzyczne radio zwraca się jednak do Polaków, choćby zagranicznych, więc mam nadzieję, że w tym sensie jest to krytyka moralnie dozwolona, bo iluż w końcu nie Polaków zna język polski? Kłaniam się państwu, Ary Duda.